Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony Kościoła Zielonoświątkowego Kanaan Woleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru.
Być może jesteś w tym kościele, być może jesteś pierwszy raz i się zastanawiasz, o co tu w ogóle chodzi. Co tu w ogóle chodzi? Jakaś muzyka, jacyś Amerykanie, jakieś filmiki, jakieś odliczanie w połowie nabożeństwa. Może w ogóle tego nie ogarniasz. I chcę ci powiedzieć jedną rzecz. Bóg nie podchodzi do człowieka w taki sposób, jak my bardzo często myślimy. To nie jest tak, że Bóg to jest jakaś duchowa część, to jest jakaś duchowa część naszego życia, a poza tym to jest normalne nasze życie. Nie. Bóg podchodzi do nas całościowo, Bóg podchodzi do nas holistycznie. On jest zainteresowany twoją duszą, twoimi emocjami, tym jak się czujesz. Bóg jest również zainteresowany twoim duchem. Bóg chce ciebie zbawić. Bóg czeka na taki moment, kiedy poddasz swoje życie Chrystusowi, a On chce ciebie zbawić. A z drugiej strony jest też Bóg jeszcze zainteresowany twoim ciałem. Tak, On jest tym zainteresowany. Bóg jest tam, gdzie jest radość, tam jest zdrowie. Tam, gdzie jest śmiech, tam jest zdrowie. Bóg nie jest Bogiem, który przyszedł na ziemię, żeby stworzyć kolejny system religijny, który jest nudny, przewidywalny i nic się nie dzieje. Jezus Chrystus przyszedł na ziemię, aby pociągnąć nas do relacji ze sobą. On tego pragnie. I dzisiaj mamy takie nabożeństwo, które mamy raz w miesiącu. To jest takie jedno nabożeństwo w miesiącu, które jest totalnie poświęcone kwestii uzdrowienia. I powiem wam coś zupełnie szczerze. Wygłosić kazanie, takie po prostu kazanie, to nie jest żaden problem. Ale wygłosić kazanie, po którym modlisz się o ludzi, o uzdrowienie i ci ludzie są uzdrawiani, to jest zupełnie inna bajka. To jest zupełnie inny świat. I ja dzisiaj wierzę i jestem przekonany, że Bóg przyzna się do swojego słowa i Bóg po tym kazaniu będzie nas uzdrawiał i z czymkolwiek tutaj przyszedłeś, będziesz człowiekiem, którego Bóg uzdrowi. To jest Jego myślenie względem ciebie. To jest to jakby to wszystko, co się teraz będzie działo. Będziemy głównie mówić o Bogu, który jest naszym lekarzem. I chciałbym trochę odkryć siebie, troszkę powiedzieć o sobie, a w takim sensie, że 10 lat temu w moim życiu była taka sytuacja, kiedy wylądowałem w szpitalu i zostałem zdiagnozowany ze stwardnieniem rozsianym. To był rok 2009, a konkretnie wylądowałem w szpitalu 14 maja. I 4 czerwca zdiagnozowano mnie ze stwardnieniem rozsianym. Stan jakby mojego ciała, stan jakby mojego organizmu był fatalny. Nie słyszałem na jedno ucho, w miarę upływu czasu miałem zeza, nie potrafiłem ruszać lewą częścią mojego ciała, a wszystko mi mrowiło we mnie. I to było straszne. Po prostu miałem silne wrażenie, że się staczam. Że to jest jakby koniec. Że to jest koniec mojego życia. I to było bardzo, bardzo poważne. I ja w tamtym czasie, to było 10 lat temu, ja wiedziałem, że Bóg jest Bogiem, który może uzdrowić. To było moje myślenie na ten temat. I wydaje mi się, że w naszym kraju, w Polsce jest wielu ludzi, którzy po prostu są świadomi tego, że no tak, no mówią, że tak, Bóg może uzdrowić. Tak, to jest taka wiedza powszechna w naszym kraju. Jakkolwiek kiedy choroba naprawdę dotyka ciebie, kiedy choroba dotyka ciebie, kiedy ty stajesz się ofiarą tej choroby, to nie jest już takie łatwe, proste i normalne, tylko ty w tym momencie musisz się zmierzyć, czy Bóg, w którego wierzysz, czy Jezus Chrystus, któremu poddałeś całą swoją przyszłość, całe swoje życie, czy ten Jezus rzeczywiście jest ciągle i ciągle i ciągle taki sam. Czy on rzeczywiście jest taki, jak Biblia opowiada o nim, że on się nie zmienia, on jest ciągle Bogiem uzdrowienia. I zadawałem sobie kilka pytań i o tych pytaniach chciałem wam powiedzieć, bo te pytania to są może takie pytania, które sam sobie zadajesz. I pierwsze moje pytanie, które sobie zadałem w roku 2009, kiedy już miałem tą diagnozę, zadałem sobie pytanie, Boże, no i co teraz? Dokąd ja pójdę? Co będzie ze mną? Jestem chory na stwardnienie rozsiane. 10% pacjentów, która dowiaduje się, że jest chora na stwardnienie rozsiane, popełnia samobójstwo, bo nie widzą sensu w swoim życiu, bo wiedzą, że to już zmierza donikąd. Nie wymyślono żadnego lekarstwa skutecznego, które leczy ludzi na stwardnienie rozsiane. Są ciągle i ciągle i ciągle eksperymenty. Przebieg tej choroby jest różny. Niektórzy ludzie bardzo szybko stają się niepełnosprawni, niektórzy stopniowo. I zadajesz sobie w tym wszystkim pytanie, szczególnie kiedy jesteś w przychodni stwardnienia rozsianego, kiedy patrzysz na tych ludzi, którzy tam są, którzy albo są przywożeni na wózkach, albo jakoś cudem sami tam docierają. Zastanawiasz się, co w ogóle będzie z tobą dalej i gdzie ty masz pójść. Już wiesz, że lekarze to są ludzie, którzy chcą wypełniać Bożą wolę. To są ludzie, którzy chcą leczyć innych ludzi. To jest, oni wypełniają Bożą wolę. I to jest niesamowite, mówiąc po chrześcijańsku, błogosławieństwo dla każdego z nas, ale są ciągle choroby, gdzie lekarze nie są w stanie nic zrobić. Jedną z takich chorób jest stwardnienie rozsiane. I pamiętam, kiedy zadawałem sobie to pytanie, przyszedł mi do głowy Psalm 91, wersety od 1 do 6, gdzie psalmista mówi tak: ten, kto mieszka pod osłoną Najwyższego i nocuje w cieniu Wszechmocnego, zwraca się do Pana. Moje schronienie i moja twierdza, nazywa go swoim Bogiem, bo mu ufa. Tak, on wybawi cię z sideł ptasznika i ochroni przed zgubną zarazą. On ukryje cię swoimi piórami, pod swymi skrzydłami zapewni schronienie, a jego wierność będzie ci tarczą i puklerzem. Nie przelękniesz się nocnych straszydeł, ani strzał lecących za dnia. Nie dotknie cię zaraza czyhająca w ciemności, ani klęska, co pustoszy w południe. Psalmista mówi, że Bóg dla tych, którzy mu ufają, dla tych, którzy wierzą w Niego, On jest dla nich ochroną. On jest dla nich ochroną. On jest Bogiem, który ich ochrania. On jest Bogiem, który jest z nimi w trudnych momentach, ale nie tylko, że jest, ale On ich ochrania od wszystkiego, co próbuje zniszczyć ich życie. I to był taki psalm, który bardzo dotknął mojego życia i mówię: Boże, wiem, że w Tobie i tylko w Tobie jest uzdrowienie. Że jeśli ktoś ma zmienić tą sytuację, w której ja jestem dzisiaj, to tą osobą jesteś Ty. Jezu, tą osobą jesteś Ty. Ty jesteś moim schronieniem. Ty jesteś Bogiem, którym chcę się schronić. Ty jesteś Bogiem, którym ja szukam mojego ratunku, bo nie ma dla mnie po prostu żadnego innego ratunku. Lekarze mi nie pomogą, żaden człowiek mi nie pomoże. Absolutnie nikt. Boże, Ty jesteś moim ratunkiem. Drugie pytanie, które sobie zadałem: czy Bóg chce mnie uzdrowić? Czy Bóg chce mnie uzdrowić? Wiele razy w naszym kraju robimy tak, że myślimy, że choroba i cierpienie związane z tą chorobą to jest coś, co nadaje ludziom godności. A chcę ci coś powiedzieć. Jakbyś zobaczył moje życie, to zobaczyłbyś jedną rzecz. Choroba nie przyniosła do mojego życia żadnej godności, nie przyniosła do mojego życia żadnego znaczenia, ona odebrała mi godność. Ilekroć widziałem ludzi, którzy są bezradni, którzy leżą, chorując na raka, którzy leżą w swoich łóżkach, którzy cierpią w tak potężny sposób i patrzysz na tych ludzi i powiedzieć tym ludziom: wiesz, to Bóg dodaje ci godności, to Bóg cię wychowuje, Bóg zmienia coś w twoim życiu. To jest kłamstwo. Bóg taki nie jest. Choroba nie dodaje ci w ogóle, ale to w ogóle żadnej godności. Żadnej godności. A więc zadałem sobie pytanie: Boże, czy Ty chcesz mnie uzdrowić? I popatrzyłem na fragment z Ewangelii Łukasza z 5 rozdziału, 12 wersetu do 13, gdzie Biblia mówi tak: w czasie pobytu Jezusa w jednym z miast zjawił się u Niego człowiek cały pokryty trądem. Gdy zobaczył Jezusa, upadł na twarz i poprosił: Panie, jeśli byś tylko zechciał, jeśli byś tylko zechciał, mógłbyś mnie oczyścić. Innymi słowy, Jezus mówi do, trędowaty mówi do Jezusa: Panie, jak chcesz, to mnie uzdrów. Panie, jak chcesz, to mnie uzdrów. I szokujące jest to, co mówi Jezus. Wtedy Jezus wyciągnął rękę, dotknął go i powiedział: chcę, bądź oczyszczony, i trąd natychmiast ustąpił. W tym fragmencie Jezus przedstawia swoją wolę odnośnie tego, czy On chce ciebie uzdrowić, czy On nie chce ciebie uzdrowić. I tu się nic nie zmieniło. Jezus ciągle chce uzdrawiać ludzi. 2 miesiące temu w tym miejscu 14 osób na takim nabożeństwie zostało uzdrowionych. Niektórzy ludzie, kiedy wychodzili do modlitwy, aby być uzdrowionym, to podnieśli tylko swoje ciało, aby wyjść, i w tym momencie Bóg dotknął ich życia. Niektórzy z nas miesiąc temu zostali uzdrowieni z raka płuc. Niektórzy zostali uzdrowieni z jakichś problemów z rękami, problemów z kręgosłupem. I to jest rzeczywistość Bożego Królestwa, i to jest Chrystus, który jest ciągle taki sam. Ja nie chcę Chrystusa, który nic nie może. Ja wierzę w Chrystusa, który absolutnie wszystko może. On wszystko może i On chce. Po trzecie, zadałem sobie pytanie, czy Bóg może mnie uzdrowić z tej choroby? Czy Bóg może mnie uzdrowić ze stwardnienia rozsianego? Przecież to nie jest prosta choroba. Lekarze ciągle się zastanawiają, skąd jest ta choroba. Skąd to się bierze? I nie potrafią dojść do tego, skąd pochodzi ta choroba. Jest mnóstwo teorii, mnóstwo różnych rzeczy, i chorzy ludzie ciągle i ciągle, kiedy wejdziesz na forum ludzi chorych na stwardnienie rozsiane, to widzisz mnóstwo opcji, gdzie ludzie wiedzą, skąd pochodzi ta choroba, ale miesiąc później okazuje się, że to, w co wierzyli, to jednak tak nie jest. Także że medycyna jakby obala na nowo, pokazując, że nie wiadomo, skąd to jest. Ciekawe jest to, że Chrystus, Biblia o tym mówi, uzdrawiał ludzi, wszystkich ludzi, którzy przychodzili do Niego, i uzdrawiał ich ze wszystkich chorób. I to słowo po grecku wszyscy oznacza wszyscy. I po grecku wszystkie choroby oznacza wszystkie. Ale de facto, gdybyśmy wzięli i przeczytali Biblię w języku greckim, to odnaleźlibyśmy 5 rodzajów chorób, z których uzdrawiał Chrystus. Pierwsze greckie słowo to jest słowo nosos. Pierwsze greckie słowo określające chorobę to jest słowo nosos, które oznacza poważne choroby, na które nie ma lekarstwa. Poważne choroby, na które nie ma lekarstwa. Na przykład rak, na przykład AIDS. I wierzono, kiedy ktoś nazywał chorobę nosos, i wierzono wtedy, że te choroby zostały spowodowane wpływem złych duchów. Tak wierzono w Starym Testamencie, w Nowym Testamencie, poprzez określenie choroby słowem nosos. Drugie określenie choroby w Ewangeliach to jest słowo malakia. To jest ciekawy rodzaj chorób. To są choroby układu nerwowego albo mięśni. Możesz z tym żyć, ale wywołuje to pewien rodzaj niepełnosprawności. Malakia to jest nic innego jak stwardnienie rozsiane. Malakia to jest rodzaj chorób stwardnienia, rodzaj chorób układu nerwowego, i to jest między innymi stwardnienie rozsiane. Kiedy dowiedziałem się, że Bóg uzdrawia również z malakia, to była to dobra wiadomość dla mnie. Kolejny rodzaj chorób to jest słowo kakos. I kakos to są... Bardzo często to są choroby, które zostały spowodowane wpływem demonicznych mocy na życie człowieka. I teraz posłuchajcie mi bardzo uważnie. Nie wszystkie choroby psychiczne wynikają z tego, że jest to wpływ demonów. Nie wszystkie. Ale jest spora część chorób psychicznych, gdzie jest to nic innego, jak jest to presja czegoś z wewnątrz na umysł człowieka, i człowiek nie potrafi sobie z tym poradzić. Co ciekawe, psychiatria dopuszcza już taki temat, że w życiu chorego człowieka, chorego psychicznie człowieka, może być to wpływ mocy demonicznych. To już mówi psychiatria. Kolejny rodzaj chorób to są choroby nazywane mastigos. I to jest ciekawe, choroba mastigos to są bardzo, bardzo częste choroby. To jest mniej więcej coś takiego. Czasami chorujesz... chorujesz, coś cię boli, coś ci dolega, a później to cię puszcza. I z powrotem to wraca na jakiś czas i potem znowu cię puszcza. To jest greckie mastigos. Tym słowem określano rodzaj tortur w Cesarstwie Rzymskim. Mniej więcej wyglądało to tak, że brano jakiegoś więźnia, przywiązywano go do pala i biczowano go. Biczowano go prawie do śmierci, ale nie do śmierci, prawie do śmierci. Następnie jak on ledwo co w ogóle żył, to brano tego więźnia, wrzucano go z powrotem do celi i po jakimś czasie z powrotem go przyprowadzano i znowu go bito prawie do śmierci. I tak w kółko. W pewnym momencie ten człowiek już nie wytrzymywał i umierał. To jest mastigos. Powiem ci lepiej, to jest migrena. Ktoś choruje na migrenę? Tak? Nikt nie choruje na migrenę. Okej. To jest typowe mastigos. To jest coś, czym Bóg chce się zająć w twoim życiu. Bóg chce ciebie z tego uzdrowić. On z takich chorób uzdrawiał. Co więcej, ostatni rodzaj chorób określony greckimi słowami, to jest greckie słowo archostos. Archostos to jest stan krytyczny. To jest człowiek już jest nieprzytomny. Człowiek już po prostu nie ma, on już umiera. To jest agonia. To jest ostatni rodzaj chorób. I ciekawe jest to, że Ewangelia Marka, 16 rozdział, 18 werset, czyli końcówka Ewangelii Marka, mówi tak. Opisując chrześcijan, będą brać węże, a choćby wypili coś śmiercionośnego, nie zaszkodzi im. Na chorych będą kłaść ręce, a ci odzyskają zdrowie. I ci chorzy, na których ludzie wierzący będą kłaść ręce, to jest słowo archostos, czyli ludzie w stanie agonalnym. Ludzie w stanie agonalnym. Na takich ludzi, jeśli chrześcijanie będą kłaść ręce i modlić się o ich uzdrowienie, to Chrystus uzdrawiał takich ludzi. A więc kiedy ja sobie przeanalizowałem to wszystko, będąc chorym, pomyślałem, wow, jest dla mnie szansa. Jezus uzdrawiał ludzi z tak skomplikowanych chorób, jak stwardnienie rozsiane. Z tak skomplikowanych chorób, jak choroby układu nerwowego. Czy epilepsja. Zadałem sobie kolejne pytanie. Panie Boże, jeśli tak, to jak to się stanie? Jak to się stanie? Przyjdzie człowiek jakiś, którego Bóg używa w darze uzdrawiania, położy na mnie ręce i co? I w tym momencie zostanę uzdrowiony. I odkryłem kolejną rzecz, dlatego że w kontekście uzdrowienia są trzy słowa w języku greckim. Możemy je znaleźć w Ewangeliach. Pierwsze słowo to jest iomai. Kiedy Jezus uzdrowił, to bardzo często jest to tłumaczone iomai. Iomai w języku greckim oznacza leczyć, uzdrowić, poddać się leczeniu. Iomai po grecku oznacza również lekarza bądź doktora, co pokazuje nam pewną rzecz. Iomai bardzo często w Nowym Testamencie występuje jako proces, a nie natychmiastowe uzdrowienie. Proces, a nie natychmiastowe uzdrowienie. I to jest bardzo ważne, abyśmy to zrozumieli. My myślimy, że kiedy modlimy się o chorych, my się modlimy o nich, jeśli oni natychmiast nie zostali uzdrowieni, no to Boga w tym nie było. Kiedy będziemy się modlić dzisiaj o ciebie, Bóg rozpocznie proces twojego uzdrowienia. To jest proces. Jest drugie greckie słowo terapeo, od którego pochodzi słowo terapia, czyli Bóg chce, abyś zaczął robić pewne rzeczy i współpracował z Nim w kwestii uzdrowienia. Na przykład Chrystus modlił się o człowieka, który był chory, miał uschłą rękę i powiedział do niego, wyciągnij swoją rękę. I w momencie, kiedy on wyciągnął swoją rękę, w tym momencie został uzdrowiony. I tu jest to greckie słowo terapeo, kiedy Bóg współpracuje z człowiekiem. I ostatnie, najciekawsze słowo greckie to jest słowo sozo. Pisze się sozo. I to greckie słowo sozo też jest użyte kilka razy w Nowym Testamencie w kwestii uzdrowienia. I to jest ciekawe, bo to jedno słowo oznacza uzdrowić, uwolnić i zbawić. Nowość. Odkryłem nowość. Panie Boże, Ty nie przyszedłeś tylko po to, aby uzdrowić. Ty nie przyszedłeś tylko po to, aby uwolnić, ale ty przyszedłeś przede wszystkim po to, aby zbawić. Lepiej być chorym i pójść do nieba, niż pójść zdrowym i pójść do piekła. Pierwsza rzecz, najważniejsza rzecz dla Jezusa to jest zbawić człowieka. I to jest tak proste, to jest tak banalne. Wystarczy szczerze przyjść do Chrystusa, powiedzieć: Boże, ja przepraszam Cię za moje grzechy, wybacz mi moje grzechy, ja dzisiaj poddaję Ci moje życie i chcę żyć tak, jak Ty tego chcesz. To jest proste. Jezus odpowiada na szczere wołanie Twojego serca. To jest pierwsze określenie sodzo. Drugie sodzo to jest uwolnienie. Bóg chce uwalniać ludzi z nałogów, w które wpadliśmy. Bóg chce uzdrawiać ludzi z chorej duszy. Bóg chce uzdrawiać ludzi z depresji. Bóg chce uzdrawiać ludzi ze stanów lękowych. Bóg jest zainteresowany Twoją duszą. Bóg jest tym zainteresowany. On chce przynieść uwolnienie. On chce przynieść uwolnienie. I trzecia rzecz, trzeci rodzaj sodzo to jest to, że Bóg chce Ciebie fizycznie uzdrowić. Powiem Wam, że jest mało. Ja nie widziałem w moim życiu tylko wskrzeszenia zmartwych. Tylko tego nie widziałem. Widziałem ludzi, którzy byli niewidomi i zaczynali widzieć. Widziałem ludzi, którzy byli głusi i zaczynali słyszeć. Widziałem ludzi, którzy wstali z wózka i po prostu poszli na spacer. To jest ten sam Jezus. To jest ten sam Jezus. Ale zapamiętajmy jedną rzecz. Uzdrowienie najczęściej jest procesem. Kiedy to się dzieje od razu, to nie mówimy o uzdrowieniu, mówimy o cudzie. I to dla mnie wtedy to była nowość. Zadałem sobie też pytanie, skąd jest ta choroba? Skąd to się wzięło? Ewangelia Jana 10, rozdział 10, werset. To jest ciekawe, tylko Biblia potrafi jednym zdaniem określić naturę diabła i naturę Chrystusa. Łatwo zapamiętać, Ewangelia Jana 10, rozdział 10, werset. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, to jest natura diabła, kraść, zażynać i niszczyć. Diabeł został, cała funkcja diabła jest po to, że on kradnie, zażyna i niszczy. Nic bardziej nie odbija opisu choroby, niż jak człowiek czuje się okradany, człowiek czuje się niszczony i człowiek czuje się, że umiera. Nic bardziej nie odzwierciedla choroby jak opis diabła. To jest jego natura. Z drugiej strony Biblia mówi dalej, Jezus mówi: ja przyszedłem, aby owce miały życie i to życie w pełni. Diabeł przychodzi, aby kraść, zażynać i niszczyć. Ale Jezus mówi: ja i każdy, kto do mnie przyjdzie, to w tym momencie musisz zrozumieć, że ja dam ci życie, które jest życiem w pełni. Nie oznacza to życia bez problemów, nie oznacza to życia, że niczego ci nie brakuje, nie oznacza to życia, że będziesz ciągle piękny, ładny i nigdy się nie zestarzejesz, ale oznacza to życie w pełni, czyli oznacza to, że satysfakcja w twoim sercu, chęć cieszenia się życiem i radość życia będą w tobie czymś, co będzie pochodzić totalnie z innego świata. To jest możliwe tylko dla ludzi, którzy poddają swoje życie Chrystusowi. Taka jest natura Chrystusa. To nie ma nic wspólnego z diabłem. Dalej Biblia mówi o tym w liście Jakuba, pierwszy rozdział, werset od 16 do 17. Nie dajcie się zwieść, moi kochani. Całe dobro, które można obdarzyć i wszelki doskonały dar pochodzą z góry. Od Ojca Światłości. W Nim nie ma żadnej zmienności ani cienia odmiany. Chcę ci teraz coś powiedzieć. Bóg nie ma nic wspólnego z chorobą. Nic. Nic. Popularne stwierdzenie, dlaczego Bóg zesłał na mnie raka, nie ma nic wspólnego z prawdą. Bóg nie ma w swojej naturze męczyć ludzi. Bóg nie ma w swej naturze męczyć ludzi. Bóg ma w swojej naturze zbawić ludzi. Wyobrażasz sobie mnie, kiedy ty byłbyś chory i okazałoby się, że mój najstarszy syn ma, można przeszczepić mu nerkę, tak? Można tobie przeszczepić nerkę i można tą nerkę wziąć od niego. Okej? A więc mój syn się poświęca i ty dostajesz nerkę i dzięki temu ty żyjesz. Okej? Ale później, jak mój syn się poświęcił dla ciebie i dał ci tą nerkę, odzierając siebie z jednej nerki, no i to już nie jest tak samo, jak było wcześniej, bo masz zamiast dwóch masz jedną. I w tym momencie ja jako ojciec przychodzę i mówię, a teraz mama, ty masz nerkę mojego syna, to ja cię zniszczę. Wyobrażasz to sobie? Witamy w Polsce. Jezus Chrystus, Bóg, to jest Bóg w postaci Syna Bożego, przychodzi na ziemię po to, aby poddać swoje życie. Poddać swoje życie, aby on był ubiczowany, aby on był zniszczony, aby zapłacić karę za nasz grzech. Zapłacić karę za nasz grzech i on cierpi. I my później myślimy, że ten Bóg, który wysłał swojego syna na śmierć, abyśmy my mogli żyć, to ten sam Bóg zsyła teraz na tych ludzi choroby. To jest niedorzeczne. Jezus Chrystus w swoich Ewangeliach ani razu nie zesłał na nikogo żadnej choroby. Ani razu. Ani razu. Każdy człowiek, który przychodzi, posłuchajcie, każdy człowiek, który przychodzi do Boga, który poddaje mu swoje życie, jest jak Bóg, jak ten kubek kładzie nad jego życiem. On czuwa nad jego życiem, on jest pod ochroną, on jest pod Bożą ochroną, on jest jego własnością, on jest jego dzieckiem i to nie jest tak, że diabeł sobie może robić cokolwiek chce w twoim życiu. Czasami jest tak, że Bóg pozwala diabłu dotknąć ciebie chorobą, ale nie po to, aby cię zniszczyć, ale po to, abyś przezwyciężył tą chorobę, został uzdrowiony i oddał chwałę Bogu. I tu jest jeszcze jedna rzecz. List do Efezjan, 4 rozdział, 27 werset. Biblia mówi tak, nie dawajcie diabłu przystępu. I to jest bardzo poważna rzecz. Bóg mnie chroni. Oddałem swoje życie Chrystusowi, Bóg mnie chroni. Ale poprzez grzeszenie, teraz posłuchajcie, najczęstszy problem, najczęstszy powód u ludzi, dlaczego oni chorują, to jest nieprzebaczenie. To jest nieprzebaczenie. W momencie, kiedy nie ma przebaczenia w twoim życiu, w momencie, kiedy jest bunt w twoim życiu, w momencie, kiedy jest grzech w twoim życiu, Bóg podnosi ochronę z twojego życia, bo nie może chronić ciebie, jeśli ty nie żyjesz zgodnie z jego zasadami. I Bóg przypatruje się tobie, bo ty dałeś dostęp diabłu. Dałeś dostęp diabłu. Otworzyłeś swoje życie dla diabła. Wołając do Boga, przepraszając Boga za swoje grzechy, przepraszając za swój bunt i przebaczając, Bóg na nowo zaczyna cię ochraniać. Tego nigdy nie powiedziałem, teraz powiem to teraz. Przyczyną choroby w moim życiu był bunt. Był bunt. Był bunt przeciwko autorytetom, które były nade mną. W ten sposób Bóg mówi, okej, sam prosiłeś się o to, abym ja nie mógł ciebie ochraniać, ponieważ żyjesz w grzechu. Dałem dostęp diabłu i w tym momencie diabeł zaatakował mnie. Jakkolwiek kiedy zacząłem wołać do Boga, przepraszać za moje grzechy, Bóg na nowo ochraniał mnie, trzymał mnie w swoich rękach i dawał mi krok po kroku zrozumienie, jak mogę przezwyciężyć tą chorobę w moim życiu. Nie przez moją własną siłę, ale przez to, co Chrystus zrobił na krzyżu. Okej? Dłuższy temat. Po szóste, zadałem sobie pytanie, a może Bóg zesłał na mnie tą chorobę? A może Bóg zesłał na mnie tą chorobę? To jest problem Starego Testamentu. Popatrzcie, Księga Joba, 42 rozdział, 11 werset. To już jest końcówka Księgi Joba. Każdy Polak przerabiał na lekcjach języka polskiego Księgę Joba, czyli Księga o cierpieniu. Bibliści do dzisiaj nie są w stanie zrozumieć do końca tej księgi. To jest trudna księga, to nie jest prosta księga, to jest trudna księga. Czasami w tej księdze widzisz, jakby nie do końca ludzie w ogóle rozumieli, co się dzieje. I końcówka Księgi Joba mówi tak, posłuchajcie. Gdy to się zaczęło dziać, przyszli do niego wszyscy jego bracia. Wszystkie jego siostry i wszyscy dawni znajomi. Czyli historia jest taka, że Job traci swoje dzieci, traci swój dobytek i zaczyna chorować. I to się wszystko dzieje w pierwszym i drugim rozdziale. Jesteśmy 40 rozdziałów później i teraz jak ludzie patrzyli na chorobę Joba. Popatrzcie dalej. Wszystkie jego siostry, wszyscy dawni znajomi, zasiedli z nim w jego domu do uczty, wyrażali przy tym swoje współczucie i pocieszali go po wszystkich nieszczęściach. Posłuchajcie. Ludzie zaczęli pocieszać Joba, tak? Po wszystkich nieszczęściach, teraz posłuchajcie, które sprowadził na niego Pan, które sprowadził na niego Bóg, każdy też podarował mu po jednej kesicie i po jednym złotym pierścieniu. Pewnie się zastanawiasz, co to jest kesita. Kesita to jest po prostu stado owiec. Wow. Jakkolwiek ludzie patrzyli na życie Joba i mówili, że karę, chorobę zesłał na niego Bóg. Ale jest jeden problem, który jest rozwiązany w drugim rozdziale Księgi Joba, czyli 40 rozdziałów wcześniej. Jest 7 werset i Biblia mówi tak. Szatan odszedł więc przed oblicza Pana i odebrał Jobowi zdrowie. Od stóp do głów pojawiły się na jego ciele straszne wrzody. Kto dał tą chorobę? Kto dał tą chorobę? Ludzie myśleli, że to był Bóg. Prawda była taka, że był to diabeł. Przeciwnik Boga, czyli diabeł, zawsze miesza w głowach ludzi i próbuje obwinić Boga za swoje dzieła. Ktoś zaczyna chorować i ty mówisz, Bóg to na niego zesłał, a Bóg mówi, człowieku, ja poświęciłem swojego jednorodzonego Syna Jezusa Chrystusa, aby On umarł na krzyżu za ciebie, aby zapłacił karę za twój grzech, a ty mi mówisz, że ja zsyłam na ciebie chorobę? Jezus nie zesłał żadnej choroby na nikogo, absolutnie nikogo. Kolejna rzecz. Zdałem sobie sprawę, że nie muszę wytwarzać uzdrowienia, tylko je przyjąć. Ja nie muszę się spinać, ja nie muszę teraz wbić moich zębów, nie wiem, w ziemię i wołać do Boga. Ja teraz nie muszę pościć, ja teraz nie muszę się tarzać w popiele, ja teraz nie muszę zatkać sobie ust, uszu i oczu, nic nie widzieć i tylko po prostu błagać Boga o zmiłowanie. To tak nie działa. To tak nie jest. Spośród 10 przykazań, które były w Starym Testamencie, to był skrót 613 przykazań. 9 przykazań jest ciągle cytowanych w Nowym Testamencie. 9 przykazań ciągle obowiązuje chrześcijan w Nowym Testamencie. Ale jest tylko jedno przykazanie, które nas nie obowiązuje. To jest przykazanie zatytułowane o szanowaniu sabatu. Aby szanować sabat, gdzie nie można nic robić, gdzie po prostu siedzisz nieruchomo i ten dzień poświęcasz Bogu. Tak funkcjonował Stary Testament. W Nowym Testamencie prawo szabatu nie obowiązuje chrześcijan z jednego prostego względu. Biblia mówi o tym, że Chrystus jest naszym odpocznieniem. Co to znaczy, że Chrystus jest naszym odpocznieniem? Ja nie jestem zbawiony przez moje uczynki, ani nie przyjmuję uzdrowienia w moim życiu przez moje uczynki. Ja przyjmuję uzdrowienie od Boga ze względu na to, co On zrobił na krzyżu. I posłuchajcie, co Jezus zrobił na krzyżu. Izajasza 53 rozdział. Czwarty, piąty werset. To zostało napisane 700 lat przed tym, zanim Jezus pojawił się na ziemi. Tymczasem On wziął na siebie nasze choroby, dźwigał nasze cierpienia, a my myśleliśmy, że słusznie jest zraniony, uderzony przez Boga i umęczony. Lecz On został przebity za nasze przestępstwa, zgnieciony za nasze winy, spadła na Niego kara w imię naszego pokoju, i teraz posłuchajcie, a Jego ranami zostaliśmy uleczeni. I wielu ludzi mówi, no tak, ale tu nie chodziło o choroby fizyczne, tylko tu chodziło o choroby emocjonalne. Tylko jest jeden problem. Tym problemem jest Nowy Testament, tym problemem jest Ewangelia Mateusza, 8 rozdział, 16 werset. Biblia mówi tak, wraz z nastaniem wieczoru przyprowadzono do Chrystusa wielu opętanych. On zaś swoim słowem wyganiał duchy i uzdrowił wszystkich, którym coś dolegało. W ten sposób spełniło się to, co zostało powiedziane przez proroka Izajasza. On wziął nasze słabości, poniósł ciężar naszych chorób. Chrystus, będąc na ziemi, dał pełne zrozumienie, o co chodziło w Izajasza w 53 rozdziale, że to jest mowa o Chrystusie. To On został ukarany za nasze grzechy, to On został ukarany za nasze zniewolenia i On został ukarany za nasze choroby. Co to oznacza dla nas dzisiaj? Że możemy przyjść do Jezusa i skorzystać z tego, co Jezus zrobił na krzyżu. Jak mogę przyjąć to, co Jezus zrobił na krzyżu? To się dzieje nie na podstawie uczynków, ale to się dzieje na podstawie wiary. Wiara to jest nic innego jak zaufanie. To jest położenie w kimś ufności. Jezu, ja ufam Tobie, że Ty umarłeś za moje stwardnienie rozsiane i moje życie. Całkowicie zależy od Ciebie i ta choroba również jest przybita do krzyża, a teraz mogę wziąć uzdrowienie do mojego życia. To było dla mnie boom. Kiedy głosiłem kazanie tego typu i głosiłem z tego fragmentu, w pewnym momencie pewien człowiek zauważył, że został całkowicie uzdrowiony z bardzo długoterminowego bólu pleców, bólu kręgosłupa, kiedy zrozumiał, że Jezus umarł za jego choroby. Po ósme. Musiałem nauczyć się wybierać pomiędzy tym, co jest, pomiędzy tym, co widzę, pomiędzy tym, co czuję, a tym, co mówi Biblia. Największy problem, jeśli chodzi o chorowanie, jest taki, że choroba ma to do siebie, że ty ją bardzo mocno czujesz. Że ty widzisz, co się dzieje z twoim życiem. Pamiętam ten moment, kiedy popatrzyłem w lustro i nagle nie mogłem nic zobaczyć, ponieważ miałem zeza. Miałem oczopląs. Moje oczy po prostu tańczyły w lewo i w prawo. To był wynik tej choroby. Przepraszam. W tym momencie ja mówię, fajnie, że Jezus umarł za moje grzechy, fajnie, ale widzę, co widzę. Odczuwałem ciągłe mrowienie w lewej części mojego ciała. Totalnie. Spacer pół godziny dziennie to było maksimum, co byłem zrobić. Mówię, Boże, fajnie, że Ty mówisz o tym, że na krzyżu zostałem uzdrowiony. Fajnie, ja to przyjmuję, ale ja nic nie widzę, żeby cokolwiek się zmieniało. I musiałem nauczyć się wybierać i do dzisiaj uczę się wybierać jednej rzeczy w kontekście chorób. Jest różnica pomiędzy tym, co widzę, a różnica między tym, co widzę i tym, co czytam w Bożym Słowie. Ewangelia Jana, 8 rozdział, 31 werset. I właśnie do tych Żydów, którzy uwierzyli, Jezus powiedział, jeśli wytrwacie w moim Słowie, to istotnie jesteście moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. I dalej w 17 rozdziale, 17 wersecie w Ewangelii Jana Jezus mówi tak, poświęć ich do życia w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Nastąpiła potężna zmiana w moim życiu, że przestałem patrzeć w lustro i zacząłem przyglądać się temu, co Biblia mówi w kontekście uzdrowienia. Nie to, co mówi forum ludzi chorych na stwardnienie rozsiane, nie to, co mówią na YouTubie, nie na statystykach, ale zacząłem przyglądać się temu, co Biblia ma do powiedzenia w kontekście uzdrowienia. I odkryłem jedną rzecz, że co? Że jest jedna prawda. Na tym świecie jest jedna prawda. Żyjemy w świecie, który jest światem postmodernistycznym, jest światem, kiedy wszystko jest względne, kiedy nie ma już dużej prawdy przez duże P. My tak myślimy, że każdy ma swoją prawdę. Wyobraź sobie, że ja teraz próbuję cię przekonać przez godzinę, że to jest różowe. I poświęcam pół godziny i ci mówię, to jest różowe, tylko ty tego nie widzisz, to jest różowe. Wiesz, dla mnie to jest różowe. To jest różowe. Jak byk widać, że to jest różowe. Ty siedzisz tam, patrzysz, facet zwariował. Witamy w naszej filozofii. Witamy w naszym społeczeństwie. Jezus mówi, że jest tylko jedna prawda. Po pierwsze, Jezus jest prawdą, jest drogą, prawdą i życiem, a po drugie, Jego Słowo jest prawdą. I poznawanie prawdy, poznawanie Bożego Słowa i patrzenie na chorobę przez pryzmat Biblii przynosi wolność do mojego życia. Pamiętam, od razu kiedy zachorowałem, mówię, Boże, fajnie, takie marzenia miałem fajne. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale mam też dwójkę dzieci. Mam też żonę i tak się złożyło, że jestem jedynym żywicielem rodziny. Co to oznacza jedyny żywiciel rodziny? To znaczy, że tylko ja utrzymywałem naszą rodzinę. Że ja, głównie ja pracowałem. Mówię, Boże, to nie wygląda dobrze. Powiedz mi, co ja mam zrobić w tej całej sytuacji? Wtedy pamiętam, nie chcę tego przeduchawiać, pamiętam jak odczułem bardzo mocno w moim sercu, że mam otworzyć Ewangelię Jana, 11 rozdział i 4 werset. Więc otworzyłem Ewangelię Jana, 11 rozdział, 4 werset i tam jest napisane tak. Gdy Jezus to usłyszał, powiedział, ostatecznie końcem tej choroby nie będzie śmierć. Lecz objawienie chwały Boga. Za jej sprawą Syn Boży będzie uwielbiony. Jezus nie jest uwielbiony wtedy, kiedy ty zachorowałeś. Jezus jest uwielbiony wtedy, kiedy ty zostałeś przez Niego uzdrowiony. Wołając do Boga i mając ten fragment, mówię, Boże, i powiem wam, trzymałem się tego wersetu, jednego fragmentu, trzymałem się tak długo, jak pitbull, który łapie kość i nie puści. Możesz wziąć tą kość, ale to już pitbull wisi na tej kości, on nie puści. Ja się tak zachowywałem, mówię, Boże, to jest słowo, które ty dajesz do mojego życia. To jest coś, co ty dajesz do mojego życia. Dzisiaj jesteś świadkiem tego, że to stało się faktem i rzeczywistością. Moment, kiedy to słowo przyszło do mojego życia, to był moment, kiedy ledwo co widziałem, kiedy nie słyszałem, kiedy byłem niepełnosprawny. Kto okazał się być prawdą? Co okazało się być prawdą? Bóg i Jego Słowo. I mógłbym wam dużo opowieści opowiadać, ale już kończymy. Dziewiąta rzecz, wiedziałem, że jest jakby... Ciągle jest walka w moim życiu pomiędzy wiarą a niewiarą. Jakub w swoim liście w pierwszym rozdziale, 6 wersecie powiedział tak. Niech jednak, kiedy ktoś się modli o mądrość albo modli się o cokolwiek, niech prosi z wiarą, i porzuci wątpliwości, bo człowiek, który wątpi, przypomina falę morską gnaną i miotaną przez wiatr. Ktoś taki niech nie liczy, że coś od Pana otrzyma, dlatego że on sam nie wie, czego chce. Jest niestały w swoim postępowaniu. My bardzo często możemy się modlić do Boga, nie mając świadomości, czy On tego naprawdę chce. To jest bardzo ważna zasada. Jeśli ty nie wiesz, co Bóg myśli na ten temat, to nigdy nie pojawi się wiara w twoim życiu. O, ja nie wiem, Bóg czasami mnie uzdrowi, czasami mnie nie uzdrowi, ja nie wiem. Jeśli nie wiesz, to Jakub mówi o tobie, że jesteś miotany lada wiatrem, że jesteś jak fala, że ty sam nie wiesz do końca, czego chcesz. Nie wiem, ile książek przeczytałem o uzdrowieniu. Wiem jedno, przeczytałem przez te 10 lat, 10 razy przeczytałem całą Biblię. To nie jest skomplikowane, nie patrzcie na mnie. To jest proste. To wystarczy czytać 6 rozdziałów dziennie i przeczytać całą Biblię. I czytając Biblię, głównie przyglądałem się uzdrowieniu. I odkryłem jedną rzecz. Bóg jest Bogiem, który chce uzdrawiać. Jego wolą jest uzdrawiać. Jego wolą jest zmieniać rzeczywistość. Paweł w swoim liście powiedział: wiara więc jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Boże. Skąd pochodzi wiara? Wiara pochodzi z Biblii i to, co ja robię przez pół godziny teraz, ja buduję waszą wiarę. Ja czytuję wam Biblię, ja opowiadam wam o tym, że to, co jest tu napisane, jest faktem, jest prawdziwe, jest czymś, co odzwierciedla naturę Boga. Bóg jest lekarzem. On jest lekarzem. Jest ciekawa historia. Wyobraź sobie, że Jezus mógł uczynić tylko kilka cudów z powodu niewiary ludzi, którzy tam byli. Przeczytam wam to. Ewangelia Mateusza, 13 rozdział, werset 54. A przyszedłszy swoje rodzinne strony, nauczał ludzi w ich synagodze. Także się bardzo zdumiewali i mówili: skąd on ma tę mądrość i moc? Czy nie jest to syn cieśli? Czyż jego matce nie jest na imię Maria, a jego bracia to Jakub, Józef, Szymon i Juda? A jego siostry, czyż wszystkie nie są wśród nas? Skąd więc on ma to wszystko? I byli z nim zgorszeni. Lecz Jezus powiedział do nich: nigdzie nie jest prorok bez czci, tylko w swojej ojczyźnie i w swoim domu. I nie uczynił tam wielu cudów z powodu ich niewiary. Jezus w swoim rodzinnym mieście nie mógł uczynić wielu cudów, ponieważ postrzegano Jezusa jako małego chłopca, który wychowywał się w tej miejscowości, którego matka to Maria, którego ojciec to Józef, którego brat to Jakub, którego siostro, to co są jego siostry, my go znamy. Niemożliwe, niemożliwe, że on jest Mesjaszem. Niemożliwe. Jezus chciał. Ale jeśli Jezus nie spotyka się z wiarą ludzi, którzy są chorzy, to nawet Jezus nic nie jest w stanie uczynić. Odkryłem jedną rzecz. Jeśli ja nie będę budował wiary w moim życiu, to nigdy nie zobaczę mojego uzdrowienia. Nigdy. Nigdy. Jeśli będzie więcej wątpliwości w mojej głowie, będę bardziej przyglądał się sobie w lustrze, moim uszom, zezowi, mojej niepełnosprawności i bardziej będę temu ufał niż temu, co mówi Bóg, nigdy nie zobaczę uzdrowienia. Bóg chce dzisiaj uzdrowić ciebie. On chce. On chce. On to robi co tydzień. Bardzo mocno robi to co miesiąc. Dlaczego nie miałby uczynić tego dzisiaj? Czy myślisz, że twoja choroba jest naprawdę czymś nie do przeskoczenia dla Pana Boga? Ja widziałem ludzi w niedzielę, którzy mieli kwitek od lekarza, że w środę mają pójść i będą mieli amputację części nogi, ponieważ rak zaatakował kolano i trzeba będzie tutaj odciąć tą nogę, aby pozbyć się tego raka. I oni w niedzielę z takim kwitkiem przyjechali, aby no co teraz? Co mam z tym zrobić? I po prostu się modliliśmy, aby Jezus Chrystus okazał się w ich życiu tym, kim On naprawdę jest. I co się stało? Ta osoba poszła w środę do lekarza, zrobiono jej ostatnie badania, okazało się, że wszystkie komórki rakowe zniknęły. Widziałem ludzi, którzy mieli raka skóry. Może to nie była raka skóry. To był czerniak. To straszna forma raka. I kiedy się po prostu pomodliliśmy o tą osobę, to po czterech badaniach, bo lekarze nie mogli w to uwierzyć. Bo ta osoba, która zachorowała, sama była lekarzem, sama była dermatologiem. Po czterech badaniach lekarze w końcu stwierdzili, to jest cud. Jest niemożliwe, bo tu nie ma w ogóle raka. Widziałem dziecko, które nie miało nawet rok czasu, które miało czarne oko, bo miało raka oka. I Bóg tak po prostu dotknął tego dziecka. Miało tyle badań, żeby lekarze w końcu uwierzyli, że ono jest uzdrowione. I mógłbym tak mnożyć i mnożyć i mnożyć i mnożyć. I udowadniać Ci jedną rzecz, że Jezus jest ciągle taki sam. Że chrześcijaństwo to nie jest po prostu fajna forma życia, fajna forma spędzania życia. Chrześcijaństwo to jest ciągle, ciągle, ciągle ten sam prawdziwy Bóg. I nasz kraj musi zobaczyć Chrystusa takim, jakim On naprawdę jest. Jezusa, który uwalnia, Jezusa, który uzdrawia, Jezusa, który zbawia. Nie przez nasze wysiłki, nie przez nasze uczynki, nie przez nasze pielgrzymki, nie przez nasze piosenki, ale po prostu przez to, że zaufamy Jemu, przez to, że położymy ufność całkowicie w Nim. Amen? Jeśli jesteś chory, to chciałbym Cię zaprosić tutaj do przodu. To twoja choroba nie ma w ogóle żadnego znaczenia, na co jesteś chory. Bo ten sam Jezus, o którym tutaj mówiliśmy, On chce ciągle uzdrawiać. On chce ciągle i ciągle uzdrawiać. Ciągle chce uzdrawiać. A więc jeśli jesteś chory, po prostu wstań i wyjdź do przodu. To będzie wyraz Twojej wiary, jeśli wyjdziesz tu do przodu, a my będziemy się o Ciebie modlić. Jeśli jesteś chory, cokolwiek. Nie myśl, że twoja choroba, oj, moja choroba, to nie, nie. Okej. Okay. Kiedy modliliśmy się przed tym nabożeństwem, to modliliśmy się też o to, aby Bóg pokazał pewne rzeczy, z których On chce uzdrawiać dzisiaj w specyficzny sposób. Jeśli w twoim życiu jest ból prawej panewki biodrowej powodujący drętwienie nogi, to Bóg chce Ciebie dzisiaj uzdrowić. Okej? Okay? Okay? To jest Twój problem. Tak? To jest Twój problem. Okej? Okay? To tak szybko się zaczęło. Jeśli masz problem z błędnikiem, to znaczy kręci Ci się w głowie, nie potrafisz utrzymać równowagi, mdłości masz, to Bóg chce Ciebie dzisiaj uzdrowić. Jeśli jest w Twoim życiu ból prawego stawu ramienia, Bóg chce Ciebie dzisiaj uzdrowić. Jeśli masz problem z dolnymi kręgami kręgosłupa, jeśli jest to ból, Bóg chce Ciebie uzdrowić. Jeśli masz problemy z uszami, Bóg chce Ciebie uzdrowić. Ból górnych kręgów kręgosłupa, Bóg chce Ciebie uzdrowić. Jeśli masz jakiekolwiek problemy z kręgosłupem, to Bóg chce Ciebie uzdrowić. Jeśli masz duszności i problemy z oddychaniem, Bóg chce Ciebie dzisiaj uzdrowić. Ból głowy z lewej strony, Bóg chce Ciebie uzdrowić. Jeśli masz problemy ze skórą, czerwone, zaognione plamy, jeśli masz coś takiego w swoim ciele, Bóg chce Ciebie uzdrowić. Chore gardło, Bóg chce Ciebie uzdrowić. ból prawej kostki, Bóg chce Ciebie uzdrowić. Jeśli jesteś chory na cokolwiek, Bóg chce Ciebie uzdrowić. Czy ktoś, to co przeczytałem, czy ktoś się złapał w tych chorobach? Podnieś rękę do góry, jeśli... Okej. Bóg chce Ciebie uzdrowić. Powiem Wam fajną historię odnośnie takich rzeczy. Byliśmy na takiej konferencji w Świnoujściu i Bóg dał bardzo konkretny, bo to, co Wam przeczytałem, to jest słowo wiedzy. Bóg objawia, pokazuje, jakim problemem chce się zająć. I Bóg dał słowo wiedzy odnośnie człowieka z brodą, który siedzi i naprawia motor. I naprawiając ten motor, ten człowiek ma jakiś problem, z którym nie potrafi sobie poradzić i często zadaje pytanie: Boże, gdzie jesteś, czy coś z tym zrobisz? I przeczytaliśmy ten problem, tam było może z 400-500 ludzi i po tym problemie przychodzi do nas człowiek z brodą i mówi: to ja jestem tym człowiekiem, to ja zadaję Bogu pytanie, to ja naprawiam motory. I w życiu tego człowieka nastąpiła duża przemiana, potężna przemiana. Bóg jest tak dobry, że On pokazuje Ci chorobę, pokazuje choroby po to, aby Cię uzdrowić. Amen? I to, co my teraz, kochani, zrobimy, jeśli już wyszedłeś tutaj do przodu, pomodlimy się ogólnie o Wasze uzdrowienie. To, co masz zrobić, to po prostu to przyjmij. Jezus już umarł za to na krzyżu. Nie musisz nic wytwarzać. Bóg odpowiada na Twoją wiarę. Bóg odpowiada na Twoją wiarę. Amen? I cokolwiek się wydarzy, to Bóg rozpocznie dzisiaj, Bóg rozpocznie proces uzdrowienia w Twoim życiu. To może nastąpić dzisiaj, to może nastąpić jutro, za tydzień, za dwa. Nie poddawaj się. Bóg rozpocznie proces uzdrowienia i wierzymy, że to się stanie dzisiaj. To jest zawsze moje oczekiwanie, aby te rzeczy stały się tu i teraz. Teraz, jeśli możesz, to ja się ogólnie pomodlę. Ty po prostu przyjmij to, co Jezus już zrobił. Panie Jezu, ja modlę się o każdą osobę, która tutaj jest. Panie, ja modlę się, Duchu Święty, o każdą osobę, która wyszła tutaj, Panie, nie do mnie, ale do Ciebie. To Ty jesteś lekarzem. To Ty jesteś, Jezu, ciągle taki sam. I modlę się, Panie Jezu, aby Twoja moc przyszła teraz i dotknęła się każdej osoby, aby przyszła Twoja moc i dotknęła się każdej choroby i każdej osoby, Panie, w imieniu Jezusa. Panie, w imieniu Jezusa, niech przyjdzie Twoje całkowite uzdrowienie, Duchu Święty. Niech przyjdzie, Panie, Twoje całkowite uzdrowienie, Duchu Święty. Niech przyjdzie, Jezu, Twoja moc, niech przyjdzie, Jezu, Twoja łaska, niech przyjdzie, Jezu, Twoja potęga, niech przyjdzie, Jezu, Twoje królestwo. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Panie, ja przeklinam każdą chorobę, która dotknęła, Panie, tych ludzi. Ojcze, w imieniu Jezusa. Ojcze, w imieniu Jezusa. Niech przyjdzie Twoja łaska, niech przyjdzie Twoja moc w potężny sposób. W imieniu Jezusa niech nastąpi, Panie, teraz Twoje całkowite uzdrowienie. Ojcze, w imieniu Jezusa. Niech odejdzie wszelki ból. Niech odejdzie wszelka ciemność. Niech odejdzie wszelka ciemność, Panie, teraz w imieniu Jezus. Teraz w imieniu Jezus. Całkowite uzdrowienie. Panie, ja przeciwstawiam się wszelkim złym duchom, które stoją, Panie, za tymi chorobami. Być może w niektórych sytuacjach to jest zły duch, który przejmuje kontrolę. Panie, ja modlę się teraz. Duchu Święty, ja modlę się teraz i przeciwstawiam się wszelkiej demonicznej mocy w imieniu Jezusa Chrystusa. Niech teraz wszelka ciemność, wszelki duch diabelski odejdzie w imieniu Jezusa. Wynoś się teraz w imieniu Jezusa. Wynoś się teraz w imieniu Jezusa. Wynoś się teraz w imieniu Jezusa. Wolność, Pani. Wolność, Pani. Wolność, Duchu Święty. Całkowite uwolnienie, całkowite uzdrowienie teraz, Duchu Święty, w imieniu Jezusa. Hallelujah. Teraz, Panie, w imieniu Jezusa. Hallelujah. Jeśli modliłeś się teraz ze mną, to teraz podejdą do Ciebie ludzie, którzy będą modlić się o Ciebie w bardzo specyficzny sposób. Powiedz tym ludziom, co Ci dolega. Powiedz to w jednym, dwóch zdaniach. Powiedz, że masz problem z kręgosłupem, problem z kręgiem, problem z migreną, problem, nie wiem, z czymkolwiek. Krótko to opisz. Nie opisuj choroby w jakiś, nie wiadomo jaki sposób. Poproszę wszystkich ludzi, którzy modlą się o chorych, byście podeszli teraz do tych ludzi, aby każdy podszedł do jednej osoby. Połóżcie na nich ręce i modlimy się o całkowite uzdrowienie. Czekaj spokojnie, ktoś podejdzie do Ciebie i będziemy się modlić, aby Bóg całkowicie dotknął się tej sytuacji. Panie, modlimy się. Panie Jezu, ja modlę się, Duchu Święty. Panie, przyjdzie Twoja obecność, przyjdzie, Jezu, Twoja chwała, przyjdzie, Panie, Twoja moc w imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa. Niech odejdzie, Panie, wszelka ciemność, Panie, w imieniu Jezusa.
Zagadza wciąż. Ty nie zawiodłeś nigdy mnie. Choć nic nie zmienia się, bitwa wygrana. Zawiodłeś nigdy mnie. Zawsze ten sam. Zawsze ten sam. Wielka jest wierność Twa. Wierność Twa. Wciąż proszę się zaufać Ci.
To proszę podejść do przodu. I wątroba, problemy z wątrobą, stany zapalne, tego typu rzeczy. Bóg chce dotykać. Let's go.
Widzieliście przed chwilą tutaj, to jest początek czegoś niesamowitego. Bo ty nie potrafiłaś normalnie tak chodzić.
Nie.
Czyli to... Nogi się wyprostowały, tak? Wow. Ja nie wiem. Wow, niesamowite. Kto wie, że Bóg coś zrobił w jego życiu? Podnieś rękę. Okej. Może poczekajmy jeszcze Bożenka z modlitwami dalej. Spróbujemy zakończyć to nabożeństwo i zakończymy je czymś, co jest absolutnie najważniejsze. Najważniejsze jest moje zbawienie i Twoje zbawienie. Jeśli jesteś w tym miejscu, jeszcze nigdy nie oddałeś swojego życia Chrystusowi. Widzisz, Chrystus jest realny, Chrystus jest prawdziwy, Chrystus działa. On jest ciągle taki sam. Chrystus jest Bogiem, który przede wszystkim chce Ciebie zbawić. Jeśli jeszcze nigdy nie oddałeś swojego życia Jezusowi Chrystusowi, nie było takiego momentu w Twoim życiu, gdzieś, Boże, ja chcę zaufać Tobie, ja chcę przeprosić Cię za moje grzechy i poddać moje życie Tobie. Jeśli jeszcze tego nigdy nie zrobiłeś, to proszę, zrób to teraz ze mną. Poddaj swoje życie Chrystusowi. Przyjdź do Niego. On czeka na Ciebie, On Ciebie kocha. Krzyż jest wyrazem Jego miłości względem Ciebie. Przyjdź dzisiaj do Niego i pomódl się ze mną taką prostą, zwyczajną modlitwą. Panie Jezu, przychodzę dzisiaj do Ciebie i proszę Cię, abyś oczyścił mnie z wszystkich moich grzechów. Oczyść moje serce. Oczyść moje życie. I chcę moje życie poddać dzisiaj Tobie. Jezu, moje życie oddaję dzisiaj Tobie. Ty jesteś moim Panem. Ty jesteś moim Bogiem. I wyznaję moimi ustami, że Jezus Chrystus jest moim Panem.
Witaj ponownie. Dziękujemy za wysłuchanie tego nagrania i mamy nadzieję, że pomoże Ci ono zbliżyć się do Boga. Jeśli dziś podejmujesz decyzję o zaufaniu Jezusowi i uznaniu Go Twoim Zbawicielem, to chcemy Ci pogratulować. Modlimy się o Boże działanie w Twoim życiu i zapraszamy Cię serdecznie do Kanaanu, ponieważ wierzymy, że Kościół, czyli wspólnota wierzących ludzi, to najlepsze miejsce do wzrostu i rozwoju duchowego. Szczegóły dotyczące naszych spotkań znajdziesz na stronie www.kanaan.pl oraz w naszych mediach społecznościowych.